Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie przeczytam wam tekstu, który będzie podstawą mojego rozmyślania, bo już został przeczytany. A mianowicie był to tekst z Ewangelii Łukasza, z 2 rozdziału, od wiersza 1 do 20, a zatem jestem wolny od czytania tego tekstu. Po drugie, nie zrobię tego, co wielu robi kaznodziei, czasami ja też robiłem. Nie będę wam opowiadał dzisiaj całej tej historii narodzenia w detalach. Ona jest opisana w Ewangeliach. Mam nadzieję, że czytaliście. Ale tak naprawdę to większość ludzi, niezależnie od orientacji takiej denominacyjnej, zna tę historię i w detalach. Więc po co mam własnymi słowami jeszcze raz wam opowiadać to, co dziś już było przeczytane. Natomiast chcę zadać takie sobie i wam pytanie. Jeśli to nie jest tak, co wtedy? 400 lat ciszy nagle zostało przerwane. Bóg przemówił. Tak można by rozpocząć kaznodziejską opowieść o narodzeniu Jezusa Chrystusa. To, co dziś świętujemy. Jeśli przyglądać się różnym dekoracjom świątecznym, to nasuwa się taka konkluzja. Święto dla oczu i prezentów. Może pamiątka narodzenia Jezusa Chrystusa przez swoje opakowanie współczesne staje się coraz bardziej niezrozumiała z każdym rokiem. Autorzy ksiąg Nowego Testamentu w wielu miejscach nie mówią tylko o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Mówią o tym wydarzeniu jako o jednym, tak niektórzy też podejrzewają, o jednym z zakrętów na rzece historii zbawienia. Ale naprawdę Nowy Testament mówi o ostatnim zakręcie w tej historii zbawienia. Autor listu do Hebrajczyków powiada: wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna. To nie jest historia, która jeszcze się kiedyś powtórzy w innej konfiguracji. U kresu tych dni przemówił Bóg do człowieka. A to wszystko, powiada apostoł Paweł, na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A więc pamiątka narodzenia Jezusa Chrystusa nie mówi tylko o narodzeniu Jego. Mówi o czasie ostatecznym też. A jeśli czas ostateczny, to nie zawsze kojarzy nam się to jako historia kolorowa i radosna. Wielu ludzi, gdy im mówi się o czasie ostatecznym, jest przerażonych. Możemy martwić się tym wydarzeniem, czy martwić się tym, co nadejdzie. Możemy cieszyć się narodzeniem Jezusa Chrystusa i możemy być zmartwieni tym, co jeszcze może nadejść, a co czytamy na przykład w Księdze Apokalipsy. Można też, jak wielu ludzi to zrobiło już w czasach apostołów, trywializować to wszystko i powiedzieć: a co tam, apostoł Piotr powiada, że tacy się znaleźli. Ludzie, którzy powiadają: no i co, jak było, tak jest, nic się nie zmieniło, ta rzeka zbawienia sobie płynie, jest to jeden z zakrętów, a delta tej rzeki jest bardzo długa. No już ponad 2000 lat, nic się nie zmieniło, wszystko jest tak samo. Chrześcijanie się na różnych nabożeństwach albo pocieszają, albo straszą się przyjściem Jezusa Chrystusa, a więc tak podchodzą do tego żartobliwie. Długa jest delta, która jest przed nami. Czy na pewno? A jeśli to nie jest tak, co wtedy? Chciałbym to wam zilustrować i teraz troszkę zamieszania spowoduję. Poproszę 22 osoby tutaj na podium i ustawcie się od pianina aż do tego miejsca, aż tutaj do mnie. Coś chcę zilustrować, banalne, ale to działa na wyobraźnię. Wyobraźcie sobie, że ci wszyscy ludzie żyją kolejno po sobie. I każde przeżyło 90 lat. od narodzenia Jezusa Chrystusa aż do tego miejsca, gdzie ja jestem, upłynęło tylko 22 osoby. To jest dużo czy mało? 2000 lat? Ludzie mówią, że nic się nie zmieniło, tyle czasu. Pomyślcie sobie, między wcieleniem Jezusa Chrystusa a moją dzisiejszą sytuacją, 22 osoby. Macie dużo czasu? Myślicie, że się nic nie zmieniło? Że czas nie płynie? Tylko 22 osoby. I zapamiętajcie to. Wcale ta rzeka nie jest tak długa. Ta delta nie jest wcale tak długa. Nie trywializujmy tego, że się nic nie zmienia na tej ziemi. Tylko 22 osoby. Cóż to jest? Nas jest tu zdecydowanie więcej. Pomyślcie o tym. Jesteśmy wzrokowcami. Takie rzeczy zapamiętujemy o wiele lepiej. Jak ludzie wam mówią, że się nic nie zmieniło, że ten czas trwa, to powiedzcie im tylko 22 osoby. Bo jeśli to nie jest tak, jak mówimy, co wtedy? Skąd znamy tak wiele historii dotyczących osoby Jezusa Chrystusa, a szczególnie czasu narodzenia, dzieciństwa Jezusa Chrystusa? Co zwykle się robi, kiedy urodzi się dziecko? Zakłada mu się książeczkę zdrowia, bardzo często teraz. Ale można też założyć dziecku kronikę. Mój wnuk ma taką kronikę. Z pierwszych 3 lat, dzień po dniu zapisane, mama napisała taką piękną kronikę. Wszystkie odciski, stopy, paluszków, wszystko tam jest. A co czytamy, zrobiła Maria? Wszystko, co dotyczyło dziecięctwa Jezusa Chrystusa, zapamiętywała, zachowywała w sercu. Nie miała możliwości może zapisać tego. Dlatego zachowała wszystko w swoim sercu. Skąd wiemy, że tak było, że to jest historia prawdziwa? Bo uczniowie, autorzy Ewangelii mogli to skonfrontować z kroniką, którą Maria zachowała w swojej głowie, w swoim umyśle, w swoim sercu, jak powiadamy. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. Dlatego wierzymy, że ta historia nie jest zmyślona, że ona tam nie ma wielu dorubek, jest prawdziwa. Maria nie opowiedziała apostołom, że on jak był małym dzieckiem, lepił ptaszki, dmuchał i one fruwały. Jedna z moich kuzynek, mając 9 lat, myślała, że to tak było i też zaczęła lepić ptaszki, dmuchać, no ale nie chciały fruwać. Każdy żydowski ojciec, gdy urodziło się dziecko, zapraszał do domu gości z muzyką. Zbierał muzyków w tym miejscu, gdzie mieszkał i z muzyką wchodził i witał swoje nowo narodzone dziecko. Kiedy zabrakło takich muzyków w tym miejscu, gdzie się narodził Jezus, Bóg Ojciec oddelegował chór anielski na koncert w Betlejem tej nocy. I oni zaśpiewali piękną pieśń, powitali tego nowo narodzonego. Co gromadzisz w swoim sercu, w swoich myślach? Jaką piosenkę śpiewasz temu, którego nazywamy Zbawicielem? Czy zawsze zdajemy sobie sprawę, jaki skarb otrzymaliśmy w tym narodzeniu Jezusa Chrystusa? Może oceniając te świąteczne przygotowania, to, co współcześnie dzieje się, zadajemy sobie takie pytanie. A może anioł pomylił dom? Może to nie do tej kobiety poszedł i powiedział? A może opakowanie jest winne? W końcu stajnia, żłób? Nic atrakcyjnego. Tam nawet nie było pieluszek, o których się w kolędach śpiewa. Nie, nie. Tam może jakaś chusta była tylko, w którą to dziecko można było zawinąć. Jakoś to nie pasuje, gdy mówimy, że Bóg dał nam skarb. A ty myślisz sobie, jaki skarb? To tło nie pasuje do tego skarbu. Pewien nauczyciel opowiada taką historię. Miał zwyczaj ze swoimi dziećmi w klasie obdarzać się w takim dniu przedwigilijnym prezentami. I on również od kogoś otrzymał prezent, który był pudełkiem, było wyraźnie widać, chusteczek higienicznych. więc odstawił na półkę w szafie, podziękował, no to był też prezent. Kiedy pewnego razu potrzebował chusteczek, sięgnął do tego pudełka i ku swemu zaskoczeniu stwierdził, że w pudełku nie ma chusteczek higienicznych. W pudełku był pamiątkowy, śliczny, kieszonkowy zegarek. I on powiedział, to uczynił Bóg. W glinianym naczyniu dał nam skarb. I czasami opakowanie wcale nie świadczy o jakości skarbu, o pięknie tego skarbu. Jak bardzo ważne jest, by pamiętać, że nie nadaje smaku temu wydarzeniu, które wspominamy, otoczenie, ta stajenka, smaku temu, co świętujemy, nadaje Bóg, nadaje On sens temu, co świętujemy. Apostoł Paweł powiedział, mamy skarb w glinianych naczyniach. Bóg podjął najwyższe wyzwanie. Wiecie, Bóg strasznie zaryzykował, wydaje mi się. Zaufał aniołom, że nie pomylą domu i kobiety, której miał anioł zanieść zwiastowanie. Zaufał Marii i Józefowi, że jak usłyszą o tym wszystkim, że nie zdezerterują, że nie uciekną, że powiedzą, nie, 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 to nie my. Józef co prawda próbował to zrobić. Nie, ja nie. Anioł przyszedł w nocy, w śnie i go Bóg zatrzymał. Powiedział, Józefie, nie wykonuj nerwowych ruchów. Wszystko jest pod kontrolą. Bóg zaufał im. Naprawdę, Bóg wiele ryzykował. Przecież to byli zwykli ludzie, tacy sami jak my. Pomyślcie, jak my byśmy reagowali. Ja wiem, jak ja bym reagował. No. Ja się do tego nie nadaję, jestem za bardzo grzeszny. Wybierz kogoś świętszego. Wybierz takiego wypolerowanego chrześcijanina, który błyszczy z kilku kilometrów. Tego wybierz. Tego, co mówi tak dużo, amen, gloria, aleluja, może ten będzie lepszy? Nie wiem, panie, wybierz jakieś inne kryteria. Ja się nie nadaję. Ale to ryzyko było częścią planu Boga. On chciał człowiekowi, ludziom powiedzieć, tak mi zależy na was, że posłałem mego Syna, abyście mieli pewność, że życie wieczne jest, że o to życie wasze wieczne zatroszczyłem się. Chcę, byście byli zbawieni, byście przed Bogiem, przede mną stanęli i powiedzieli, jestem grzesznikiem, potrzebuję przebaczenia, potrzebuję pokuty. Panie, zmień moje życie. To Bóg zasygnalizował w narodzeniu Jezusa Chrystusa. Zależy mi na was. Kocham was. Chcę, byście mieli taką społeczność, jaką mieliście w Edenie ze mną. To był śmiały plan i bardzo ryzykowny. Wstąpił i narodził się w Betlejem Jezus Chrystus. A aniołowie z góry przyglądali się i tak, gdy patrzyli na dół, niechcący jednego strącili. No jak już go strącili, nie miał wyjścia, zjawił się przed pasterzami i powiada, no wiecie, coś się zdarzyło w Betlejem niezwykłego. A gdy on im to powiedział, to potem czytamy, że się zjawiło wojsko anielskie, ale jeden najpierw poszedł z misją, wypchnięty. To ty najlepiej się nadajesz do tego. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo to zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A gdy to usłyszeli, tak sobie wyobrażam, oczywiście to nie jest napisane w Ewangelii, i usłyszeli płacz dziecka w Betlejem. Poszli odwiedzić tego, który się narodził. A dlaczego w Betlejem, a dlaczego nie w innym mieście? Dlatego, ponieważ Bóg to zapowiedział przez proroka Micheasza. Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. To nie był przypadek, że narodził się w Betlejem. Była zapowiedź. Jaką miała szansę, by sprawdzić się? Nie miała szansy sprawdzić się. A jednak stało się to, co Bóg zapowiedział. Cesarz August myślał, że realizuje swój plan. Taki miał pomysł. Spisać ludzi. znać, ilu ma podatników, a więc rozkazał zgłosić się do spisu. Maria i Józef mieli najbliżej do tego spisu w Betlejem. Ale król nie wiedział, że użył go Bóg. Wiecie, co Boże Słowo powiada o królach? Serce króla w ręku Pana jest jak strumienie wód. On je kieruje, dokąd chce. August myślał, że wykonuje swój mądry, potrzebny, polityczny plan. Bóg użył go, by ten plan dotyczący jego syna został zrealizowany. Wydał rozkazy. Armie maszerowały. Politycy myśleli, że są bardzo ważnymi ludźmi. Dziś też tak myślą. Myślą, że świat się kręci wokół nich, że przyszłość zależy od nich. No i nerwowo się spotykają w Brukseli, bo już nie wiedzą, czy przyszłość od nich zależy, czy nie. Najważniejsze wydarzenie tamtego dnia miało miejsce, gdy ta dziewczyna urodziła dziecko, a jej było na imię Maria. Wcale te armie nie były najważniejsze, ani ci politycy. Oni myśleli, że są ważni. Bóg realizował swój plan. Jest powiedziane, a gdy byli tam, nadszedł czas, by urodziła. Bóg zaplanował to wydarzenie. Wysyła posłańców, by ogłosili narodziny długo oczekiwanego Mesjasza. Mógł posłać go do cesarza Augusta, ale nie zrobił tego. Mógł wysłać go do Heroda, anioła, ale nie zrobił tego. Mógł wysłać do arcykapłana, ale nie zrobił tego. Wybiera pasterzy, którzy byli zapracowani, byli zajęci. Oni tam nie siedzieli na tych polach dla przyjemności. Dlaczego ta wiadomość jest tak ważna i tak radosna i tak mocno akcentowana? Ponieważ Łukasz powiada, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Powiedział wam. Nie ogłosił, narodził się Zbawiciel, ale bardzo dokładnie, wam. On nie narodził się na tym świecie od tak, by się narodzić. On się narodził wam, nam, dla nas. To jest istotne przesłanie tego narodzenia i wspominania tej pamiątki narodzenia Jezusa Chrystusa. Nie tylko dla ludzi tamtego czasu, ale i dla nas. Bo jeśli tak nie jest, to co wtedy? I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co usłyszeli i widzieli, jak im powiedziano. Jak się zachowują pasterze? Nie mówią z dumą, o, widzicie, jacy jesteśmy ważni? Nam przekazał tę wiadomość. Jesteśmy kimś. To prawda, każdy jest kimś. I to bardzo ważnym. Czasami minimalizujemy swoją godność ludzi przez swoje zachowanie, przez swoje postępowanie, przez różne rzeczy, które się zdarzyły. Nie mówili też w sposób marketingowy. No, mamy nadzieję, że wydawca opowieści o Jezusie da nam prawo pierwszeństwa w drukowaniu tych opowieści. To my będziemy pierwszymi. Każdy chciałby taką wiadomość przekazać jako pierwszy. Dziennikarze prześcigają się, różne agencje prześcigają się w tym, by być pierwszym, który przekaże jakąś rewelacyjną wiadomość, szczególnie taką dla całego świata. A potem po latach chwalą się. My byliśmy pierwsi, którzy podali tę wiadomość światu. Płacą ogromne pieniądze paparazzi albo dziennikarzom śledczym, żeby być agencją, która pierwsza zdobyła najświeższą wiadomość. Ale tak się nie zachowują pasterze. No, to nam się należy prawo pierwszeństwa. Ale też nie zachowali się w sposób taki, jakby wielu dziś może powiedział, jakaś zbiorowa halucynacja albo coś podobnego. Coś im się wydawało, chyba zahipnotyzowani, albo jak myślał Heli, gdy patrzył na Annę prorokinię, matkę Samuela, gdy się modliła, to on pomyślał sobie, coś ta kobieta chyba jakiegoś trunku za dużo użyła i się zachowuje w sposób niepoprawny. Nie, oni uwierzyli, że to jest prawdą. Potraktowali to serią. Czy pamiętacie dużo z tsunami, które kilka lat temu miało zdarzenie w tym samym czasie mniej więcej świątecznym? Ile z tego pamiętacie? Czy wiecie, ilu ludzi wtedy zginęło? Jakie to były dramaty? Prawdopodobnie to się zatarło. Wiecie dlaczego? Bo tak jak pasterze mogli powiedzieć tak, no ta para z tym dzieckiem gdzieś zniknęła. Może nam się wydawało tylko. No, wszystko się rozpłynęło gdzieś w powietrzu. Nie ma ich. Maria, Józef i Jezus musieli emigrować do Egiptu, bo Herod chciał zabić. Ilu z nas pamięta takie niezwykłe wydarzenia, dopóki to nas nie dotyczy bezpośrednio, dopóki nas to nie dotknęło, dopóki gdzieś bezpośrednio nie byliśmy z tym zdarzeniem związani, to tak naprawdę to nie spowodowało, ta tragedia, tsunami na przykład, nie spowodowała głębszego poznania Boga i Jego dróg w nas. Dlaczego? Bo to nas nie dotyczyło. Ludzie sobie pomyśleli, no, kruchość życia, zobaczcie, parę sekund i można nie żyć. Ale przeszliśmy do tego, nad tym do porządku dziennego, ponieważ nas to nie dotknęło. Tak zachowywali się ludzie w czasach Jezusa. Ich bezpośrednio to narodzenie nie dotknęło. Jakaś opowieść, jakaś historia, bardziej wiarygodna lub mniej. Aż Jezus wystąpił jako dorosły. Kiedy zaczął swą publiczną działalność, wtedy może inaczej troszkę zaczęto myśleć nad tym zdarzeniem. Ale tak naprawdę narodzenie Jezusa wprowadza zakłopotanie i zamieszanie. To nie tylko radość i pokój. Nie jest on takim, jak go ludzie oczekiwali. Myśleli, że to jest ktoś, kto przyniesie polityczną władzę i ujmie władzę w ręce, a Rzymian wypędzi. Stał się linią podziału. On jest pamiątką, radością, świętem, prezentem tylko wtedy, gdy jest naszym Zbawicielem. Inaczej jest tylko wspomnieniem, może rzewnym nawet wspomnieniem. Bóg nakrył do stołu i każdy z niego może brać chleb życia. Bo jeśli to nie jest tak, to powtarzam to jak mantrę. Co wtedy? Maria i Józef później spotykają w świątyni ludzi, którzy oczekiwali Mesjasza. Annę, Symeona, a Maria notuje to wszystko w swoich myślach. Małe dziecko w ręku Marii nie wydaje się być tym, o którym pisze prorok Izajasz. Bóg z nami, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju, cudowny doradca. Dziecko, chyba nie to. To chyba nie jest ten. Pamiątka narodzenia Jezusa Chrystusa, którą dziś świętujemy, kilka rzeczy przypomina. Ona jest dlatego pamiątką, ponieważ ten, czytamy w Bożym Słowie, przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Chrystus pamiątki narodzenia przyszedł, aby były ujawnione myśli wielu serc. Chrystus pamiątki jest znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Nie ma żadnej strefy środkowej. Albo, albo. Albo jesteś za Chrystusem, albo przeciw. Nie ma drogi pośredniej. Chrystus pamiątki przychodzi, aby uratować człowieka. Gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Chrystus pamiątki to światłość, która oświeci pogan. To Chrystus, który jest Bogiem dla nas. Chrystus jest wart więcej niż nasze nadzieje i sny. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pisze ewangelista Jan. Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Jeśli to nie jest tak, co wtedy? Był bardzo bogaty człowiek i był kolekcjonerem arcydzieł malarstwa. Nauczył swego syna i razem z nim jeździł po świecie. Wyszukiwali najcenniejsze obrazy i kolekcjonowali. Był dumny, mimo że był wdowcem, miał tylko tego jedynaka, był dumny ze swego syna, że nauczył go rozpoznawania cennych obrazów, nauczył go szacunku dla tych obrazów i dla tej sztuki. Ale przyszedł dzień, kiedy wybuchła wojna. Jego syn musiał udać się na pole działań wojennych. Po kilku tygodniach przyszła dramatyczna informacja. Twój syn zginął, pomagając innym, wioząc innych do szpitala polowego. Zginął w drodze, ratując rannych ludzi. Był załamany. W dzień pamiątki narodzenia Jezusa Chrystusa ktoś zapukał do jego drzwi. Na progu stał młody człowiek z dużą paczką i powiada: jestem jednym z tych, którego twój syn uratował. Jestem artystą. Namalowałem portret twego syna. Czy poświęcisz mi chwilkę uwagi? I mieli chwilę rozmowy. Wręczył mu portret syna i ojciec powiedział: ten portret będzie wisiał nad kominkiem. Gdy ten młody człowiek opuścił dom, ten stary człowiek przygnębiony usiadł w fotelu i całe święta spędził przed kominkiem, patrząc na portret swego syna. Po kilku miesiącach odszedł do wieczności. I wtedy zorganizowano aukcję tych cennych obrazów, które posiadał. Ten, który prowadził tę aukcję, zaprosił ludzi zainteresowanych tymi obrazami i powiedział tak: otwieram licytację portretu syna tego zmarłego człowieka. Od tego zaczniemy naszą licytację. Ktoś się z tyłu odezwał: nie po to przyszliśmy, żeby tu jakąś tam podobiznę licytować, bo ona niewiele jest warta. Licytujący powiedział: takie było życzenie. Kto da 100 dolarów? Zaległa głęboka cisza. Jeden człowiek powiada: znałem tego chłopca, jestem przyjacielem tego domu, mam przy sobie 10 dolarów, przyjmiesz to? Licytator zgodził się na tę cenę, przelicytował po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Obraz sprzedany. I wtedy ku zaskoczeniu licytujących powiada: dziękuję Państwu bardzo, zakończyliśmy aukcję licytowania obrazów. Wszyscy się oburzyli: jak to? Przecież myśmy przyszli tu, żeby te obrazy kupić. Wolą w testamencie zawartą było to: ten, kto kupuje obraz syna, bierze wszystko. Czy już wiecie, gdzie jest klucz tej historii? Ten, kto kocha Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, bierze wszystko. Bo Bóg tak umiłował ten świat, że dał swego Syna nam. Kto ma Syna, ma żywot. Kto bierze Syna, ma wszystko. Nie lekceważmy tego. Wiadomością dzisiejszego dnia, tej pamiątki narodzenia Jezusa Chrystusa, jest to, że to, co dobre w twoim życiu, nie zginie. Ale to, co stracone i złe, niewłaściwe, niepożądane, może być zmienione przez wszechmogącego Boga, przez miłującego Ojca, który tak umiłował ten świat. Ono może być uratowane życie. Problem większości z nas to ten, że wydaje nam się, iż ta świąteczna wiadomość jest bezsilna, bezradna. Ale tak naprawdę to my nie chcemy się zmienić. Prorok Jeremiasz powiedział tak: gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Zapewne widzieliście walki rycerzy. Takie turnieje rycerzy współcześnie, jako takie wspomnienie dawnych czasów, urządza się na przykład na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Myślę, że widzieliście, jak tam rycerze walczą, jak wymachują tymi mieczami. Człowiek ma takie wrażenie, że za chwilę trup się gęsto pościele i że będzie tragedia, trzeba będzie wzywać policję, bo ktoś popełni morderstwo. Ale to wszystko jest wyreżyserowane. Kończy się walka, przeciwnicy tak naprawdę nie walczyli na serio. Na koniec podają sobie rękę, uściskają, najwyżej policzą kasę, ile za ten pokaz wzięli. Tak robi człowiek współczesny. Myśli sobie: święta to magia, nastrój, legenda. A co wtedy? Ano, człowiek uściska dłoń diabłu prywatnie, każdego dnia z nim się pogodzi, a w niedzielę udaje hipokrytę, który oddaje Bogu chwałę. Nie wszyscy, ale jest spora taka część ludzi, którzy sobie rękę z diabłem podali. Walczą niby z grzechem, walczą z przeciwnościami. A gdy już się turniej kończy, podają sobie rękę i są z nim w dobrej zgodzie. Uważaj, twoje życie nie jest sceną, to nie jest gra, to jest prawda. Jeśli pamiątka narodzenia nie jest tylko magią, nie jest nastrojem, nie jest to legenda, to co wtedy? Jeśli to nie jest głos Boga do grzesznika poprzez Jezusa Chrystusa, jeśli to nie jest głos do pokuty, szukania zbawienia, do zmiany swego życia, to znaczy, że się nic nie narodziło. Nie narodził się Jezus Chrystus w Betlejem jako dziecko, nie jest żadnym Zbawicielem, nie jest żadnym Synem Bożym dla ciebie, dla mnie, jeśli nie narodził się On w moim osobistym życiu. To jest to tylko gra. Uściskamy sobie tylko dłoń i udajemy, że jest wszystko okej. Jeśli to nie jest tak, to pozostajesz bez pamiątki narodzenia i bez Syna Bożego. Nie pozostaliśmy w tym miejscu uściśnięcia tylko dłoni z tym, który jest przeciwnikiem Bożym, ale że szukamy naszego Pana i Zbawiciela. Jemu wyznajemy nasz grzech, u Niego szukamy przebaczenia. Nie u człowieka, u Niego, u naszego Pana i Zbawiciela. To jest sens pamiątki, którą dziś świętujemy. Amen.